Ze strony 1382. Rzymian, końcówka 13 rozdziału. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwość. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie za ten dzień, za społeczność tego Kościoła, za to, że wspólnie dzisiaj możemy rozważać Twoje słowo. Prosimy Cię, Panie, byś nas prowadził, byś nas sam pouczał w naszym rozumieniu Twoje słowa. Prosimy Cię, spraw, byśmy naszymi umysłami, naszym życiem mogli dostroić się do Chrystusa, tego, który jest naszą zbroją, naszą światłością. Prosimy Cię, prowadzić nas przez Twojego Ducha po chwale swojego imienia. Jesteśmy w części etycznej listu do Rzymian. Etyka zaczyna się od 12 rozdziału i Paweł mówi o wielu kwestiach. Paweł mówi o tym przede wszystkim, jaka powinna być nasza relacja z Bogiem, jaka powinna być nasza relacja z braćmi w Kościele i jakie powinny być nasze relacje z bliźnimi, z naszymi sąsiadami, z tymi, którzy są poza Kościołem w sąsiedztwie, w których żyjemy. Następnie Paweł przychodzi do, aby nam mówić o tym, jak powinniśmy żyć też względem władzy, względem zwierzchności, którzy są ponad nami. A to wszystko Paweł mówi, dochodząc do połowy 13 rozdziału, ze względu na miłość. Ze względu na miłość, która idzie w chrześcijańskim wydaniu w parze z prawem, z dekalogiem tak naprawdę. Mówiłem o tym ostatnim razem. Zobaczcie, jaka jest różnica w miłości, czy w postrzeganiu miłości poza kontekstem chrześcijańskim i w kontekście chrześcijańskim. Przede wszystkim myślę, że we współczesnych czasach ta miłość, która panuje, ta miłość, która pojawia się w mediach i tak dalej, miłość, o której się mówi, to jest miłość oparta na takich dwóch trendach, też trendach filozoficznych w historii, na romantyzmie i na egzystencjalizmie. I zobaczcie, taka miłość często manifestuje się w tym, że stoi w sprzeczności z prawem. Taka miłość często stoi w sprzeczności z prawem. No zobaczcie, chociażby to, że dzisiaj w imię miłości usprawiedliwia się takie rzeczy jak cudzołóstwo. No oni się kochają, oni się kochają. To wobec tego dlaczego? Dlaczego nie mogą być razem? Dlaczego nie powinni być razem? Dlaczego ten chłop nie może pójść z tą kobietą? Przecież się kochają. Nie? Takie po prostu, taka miłość usprawiedliwia niesprawiedliwość. Z drugiej strony miłość chrześcijańska wypływa z prawa, wspiera prawo, wspiera to, za czym prawo stoi, czyli tak naprawdę ochronę życia i ochronę czyjejś własności. Tak, tych dwóch głównych rzeczy broni Boże prawo. Także zobaczcie, oczywiście miłość to nie jest prawo, miłość idzie o wiele dalej niż prawo, ale właśnie w chrześcijańskim wydaniu miłość wspiera prawo, miłość wspiera sprawiedliwość. I dzisiaj też mówiłem o tym, że miłość w chrześcijańskim wydaniu dąży też do tego, by w umiejętny sposób mówić nie. Chrześcijańska miłość na niektóre rzeczy musi powiedzieć nie. I mówiłem Wam też o tym, przy tej okazji zwróćcie uwagę chociażby sam dekalog. W 80% składa się z zakazów jednak. To jest dekalog, który mówi nie. Także chrześcijańska miłość też czasami mówi nie. Także zobaczcie, tak to wygląda. Paweł mówi do tej pory o naszych relacjach z Bogiem, to co powinniśmy robić, to czego nie powinniśmy robić, z braćmi, z społeczności, to co powinniśmy robić, to czego nie powinniśmy robić, z sąsiadami na ulicy, to co powinniśmy im czynić i czego nie powinniśmy im czynić, i ostatecznie z władzami. I w każdym z tych kontekstów, czy w kościele, czy w życiu właśnie takim naszym codziennym życiu, czy właśnie wobec władz, wszystko to w każdym z tych kontekstów powinniśmy utrzymać właściwą relację z Bogiem. Czyli Bóg, nasza przynależność do Boga powinna się w odpowiedni sposób objawiać w każdych z tych dziedzin. W obecnym urywku, to co dzisiaj przeczytałem, Paweł poniekąd urealnia to, co mówił do tej pory o miłości. Czyli chce nam pokazać, jak naprawdę jest z nami. Chce wprowadzić taki rzeczywisty kontekst naszego życia. Paweł wie, jakie są zagrożenia. Ja wam mówiłem też już o tym, że zobaczcie, nie? Takie tabliczki typu zakaz palenia nie zawiesza się gdziekolwiek, ale zawiesza się raczej w takich miejscach, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że akurat tam to się stanie, że to się wydarzy. I tak samo Paweł wie, jacy jesteśmy jako ludzie, dlatego mówi nam o konkretnych rzeczach, dlatego napomina nas w konkretny sposób. I właśnie znając te zagrożenia, wobec których stali chrześcijanie w Rzymie, Paweł właśnie pisze ten ostatni tutaj fragment w 13 rozdziale. To jest jakby trochę też takie podsumowanie etyki chrześcijańskiej, o której w kilku punktach na samym końcu powiem o tym, jaka jest apostolska etyka, jaka jest chrześcijańska etyka. Także Paweł wie, że chrześcijańskie życie wcale nie jest łatwe, że w chrześcijańskim życiu często chodzi o zaprzeczenie własnych takich naturalnych skłonności. Apostoł wie, że czasami stanie się chrześcijaninem nie ułatwia życia, wręcz je może nawet skomplikować. Także też apostoł wie, że bardzo ciężko czasami żyć według tej etyki Królestwa, etyki Bożej, ponieważ obecny czas jest czasem zazębiających się rzeczywistości. Mówiłem już o tych dwóch zbiorach, prawda? Znamy to z matematyki. Pamiętacie, dwa zbiory i część wspólna tych zbiorów, prawda? Dzisiaj właśnie tak jest. Królestwo, które nadchodzi jakby z góry, zazębia się z tą rzeczywistością. Ale ta rzeczywistość jeszcze się nie utożsamiła z tą rzeczywistością Królestwa. Dlatego tutaj powstają napięcia, tutaj powstają różne problemy właśnie, różne wyzwania w życiu chrześcijańskim. Zobaczcie, ta pierwsza rzeczywistość, ona chce, żebyśmy pozostali takimi, jakimi jesteśmy. Żebyśmy nadal żyli według naszych naturalnych skłonności, naturalnych pożądliwości, jak to mówi, używając języka Pawła. Natomiast druga rzeczywistość chce, żebyśmy umierali wraz z Chrystusem na siebie sami. Żebyśmy właśnie brali na siebie krzyż. Żebyśmy nie żyli tak, jak nam się podoba, ale raczej żyli tak, jak się Bogu podoba. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy rozważyli dzisiaj ten ostatni fragment w oparciu o trzy punkty. Snu, sen. Paweł zdaje sobie sprawę, że wielu chrześcijan śpi. Wielu chrześcijan śpi, jakby nadal była noc. Paweł mówi, słuchajcie, zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest czasami dojść do pewnego poziomu dojrzałości. Paweł mówi tak, wielu chrześcijan żyje tak, jakby spało. Oczywiście metafora nocy odnosi się tutaj do sposobu życia obecnego czasu, czyli do tych wszystkich dążeń, do tego naturalnego sposobu życia, który należy do tego pierwszego zbioru. Zobaczcie, 12.2 Paweł jakby podsumowuje to, co powiedział na samym początku 12 rozdziału. Tam padło stwierdzenie, nie upodabniajcie się do tego świata. I tak naprawdę dosłownie w Grece to brzmi tak. Nie upodabniajcie się do tego wieku. Nie upodabniajcie się do tego wieku, do tego czasu, do tej ery. Także parafrazując tutaj te słowa, należałoby powiedzieć, nie żyjcie na styl lansowany przez obecny czas. Nie żyjcie na styl lansowany przez obecny czas, obecne czasy. Widzicie, to jest ciekawe, tak jak sobie o tym myślałem, to Wydaje mi się, że zastanówmy się nad tym, jakie to jest, jakie to jest dziwne, że będąc ludźmi zbawionymi, będąc ludźmi, którzy uwierzyli, będąc ludźmi, którzy otrzymali Ducha Świętego, nie jesteśmy jednak ludźmi chowanymi przez Boga pod kloszem. Nie jesteśmy ludźmi chowanymi przez Boga pod kloszem. Widzicie, stąd na tym polega ta realność naszego życia, że jesteśmy pozostawieni w tym świecie. Pomimo tego, że Bóg nas powołał do siebie, Bóg nas pociągnął, Bóg nas umieścił w Kościele, gdzie słyszymy o zasadach Jego Królestwa, gdzie słyszymy o standardach życia w wierze, to jednak Bóg w jakiś trochę czasami dziwny dla nas sposób zostawił nas w tym świecie. Zobaczcie, Bóg nie chowa nas pod kloszem. Ja wiem, że są rodzice, którzy w ten sposób próbują wychować swoje dzieci, izolując je od świata, izolując je od wszystkiego. Niektórzy chrześcijańscy rodzice czynią podobnie, chcąc jakby w nieskończoność oddalić ten moment zetknięcia się u dziecka z wrogim światem. Ale zobaczcie, co nam Bóg zrobił. Bóg nie zabrał nas do dziecka. Bóg nie ogrodził nas murem, wysokim murem od świata. Bóg nie zabrał nas po chrzcie do nieba. Chociaż często takie jest wyobrażenie, że ja znam, mam takich znajomych i też niejednokrotnie jako student zetknąłem się z takimi chrześcijanami, którzy właśnie myślą, że to zbawienie już się teraz dokonało w tym momencie, kiedy uwierzyłem. No i w związku z tym teraz powinienem uciec z tego świata, powinienem być zabrany do nieba. Ale zobaczcie, no Bóg niestety nie zabrał nas po chrzcie do nieba, lecz pozostawił nas właśnie w tym środowisku, w tym pierwszym zbiorze, w tym środowisku wrogim nam, wrogim zasadom królestwa czasami. Także w środowisku pełnym pokus, w środowisku, które nas kusi nas do kradzieży, do cudzołóstwa, do zabójstwa czasami. Także zobaczcie, jesteśmy i nie wiem, mam nadzieję, że będziemy raczej szukali się w tym dostrzec Bożą mądrość, a nie będziemy uczyli z tego zarzutu, ale Bóg pozostawił nas w tym świecie na działanie złego. Bóg pozostawił nas w tym świecie na działanie złego. I zobaczcie, realność naszego życia w tym świecie polega na tym, że jesteśmy ludźmi tak jak inni. Jesteśmy ludźmi, którzy na co dzień stają wobec tych samych pokus, wobec tych samych wyzwań, co inni ludzie. Nasze życie jest na co dzień nacechowane wyzwaniami. I dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, te wyzwania są o wiele większe. Widzicie, te wyzwania są o wiele większe. Nasza etyka, etyka królestwa, jest wyższą etyką. Nasza etyka nie usprawiedliwia cudzołóstwa w imię miłości. Nasza etyka nie usprawiedliwia kradzieży w imię czegoś, albo zabójstwa w imię jakichś własnych korzyści. Także na co dzień, zobaczcie, ocieramy się właśnie o trudne moralne wybory. I na co dzień realną opcją dla nas jest to, że zgrzeszymy. Na co dzień realną opcją dla nas jest to, że będziemy żyli według tych standardów i schematów starego życia, zamiast standardów Bożego Królestwa. Także błędne jest myślenie, słuchajcie, niektórzy, ja też już, ja, Marek, słyszeliśmy, że ludzie, którzy stawali nawet za kazanicą i myśleli, że jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to nie może, to już nie może zrobić tego czy tamtego, nie może już popaść w niemoralność, nie może oddać się pijaństwu. No nie! Błędnym jest myślenie, że chrześcijanin nie podlega tym rzeczom. Błędnym jest myślenie, że chrześcijanie nie mogą popaść w zazdrość, kłótliwość, które tak notabene, tutaj Paweł mówi, są również pożądliwościami ciała, tak samo jak pijaństwo i moralność. Ciało zresztą, ja już wam mówiłem, że ciało u Pawła to nie tylko oznacza fizyczność. Ciało w języku apostoła Pawła to nie tylko to, co przyobleka naszą duszę, ale to jesteśmy my sami, nie? Także zobaczcie, kłótliwość, zazdrość to są tak samo rzeczy cielesne, które właśnie wynikają z nieposkromionego ducha, ze strego języka i zielonego oka, można powiedzieć. Ciekawe, że Paweł stawia je na tym samym poziomie, co niemoralność. Także zobaczcie, wracając do głównej myśli, Bóg nie zabrał nas do nieba, oczywista sprawa. Bóg nie zabrał nas od pokus, nie umieścił w getcie. Jednak widzicie, w naszym życiu, o to chodzi, Paweł nam przypomina, myśmy żyjąc tu, gdzie żyjemy, żyjąc obok innych ludzi, ludzi takich jak my, wykazywali w każdej z tych dziedzin, właśnie w dziedzinie relacji z braćmi, z bliźnimi, naszej postawy wobec przełożonych, władz, byśmy w każdej z tych sfer objawiali Boga, pokazali, na czym polega nasza więź z Bogiem. Tak naprawdę musimy kochać Boga, żeby chcieć w każdej z tych sfer właśnie czasami stawać naprzeciw naszej własnej jakby naturalnej wspólności. Także tak jak mówiłem już nieraz na moich kazaniach, dzisiaj jest takie podsumowanie w pewnej części etycznej tego listu. Wydaje mi się, że pamiętajcie, motywacją do naszego życia, do naszej etyki jest tak naprawdę nasza miłość do Chrystusa. Nasza miłość do Chrystusa. Widzicie, miłość do Chrystusa sprawia, że każda z tych relacji będzie się dostrajała do Bożych standardów. Właśnie ta miłość powinna być motywacją dla naszej postawy. Mówiłem o tym też ostatnio, już tylko powtórzę dwie myśli. Prawo Boże bez miłości do Chrystusa rzeczywiście jest ciężarem, jest wielkim ciężarem dla naturalnego człowieka. Jednak kiedy kochamy Chrystusa, kiedy On w nas działa, kiedy On w nas jest ożywiony, to prawo Boże staje się naszą prawdziwą wolnością. Święto prawo Boże buduje właściwe granice naszego życia, właściwe granice w naszych relacjach. Jest to prawo, które chroni tak naprawdę nas jako ludzi, chroni drugiego człowieka, byśmy nie przystąpili, nie weszli na jego teren, byśmy go w jakiś sposób nie obarczyli jakimiś złymi rzeczami. Także prawo, które jest wsparte miłością do Boga, miłością do Chrystusa, staje się naszą prawdziwą wolnością. Drugi punkt. Paweł stwierdza, że już Paweł podał nam wiele motywacji w tym liście, dlaczego powinniśmy żyć tak, a nie inaczej. I teraz Paweł stwierdza, że czas, który jest obecnie, powinien być naszą motywacją. Co to za czas tak naprawdę? Greckie słowo tutaj umieszczone to jest kairos. I kairos to nie tyle chodzi o czas długi, raczej o moment. O moment. I Paweł mówi, że nastał ten moment, kiedy dzień się przybliżył. Kiedy noc się skończyła, kiedy nastaje świt. Jesteśmy teraz, może już trochę dalej niż Paweł i Rzymianie, ale jesteśmy ciągle gdzieś na początku tego dnia. Nastał świt. To jest tak, jakby budzik zadzwonił już kilka razy i wezwał nas do obudzenia się. Wezwał nas do obudzenia się. Wiecie, gdy wiem, że pewnie wszyscy z nas, gdy byliśmy dziećmi, chodziliśmy do szkoły, to co kochaliśmy najbardziej?
Spać.
Spać. Kochaliśmy spać. Może czasem teraz nawet budzik jest właśnie tym urządzeniem, które byśmy najchętniej rozwalili w łóżku, gdy już któryś raz się odzywa, a szczególnie dzisiaj na komórce, gdy macie jakieś wnerwiające sygnały rano, także chcieliśmy go czasem rozwalić. Ale widzicie, to jest chyba dobra ilustracja tego, że jest czas, żeby wstać. Nastał moment, żeby wstać. Noc odchodzi w zapomnienie, Paweł mówi. Stary świat, stara era odchodzi w zapomnienie. I się czasem nam się wydaje, że tamte czasy przed przyjściem Chrystusa były dokładnie takimi samymi czasami, jakie są teraz. Nic z tych rzeczy. Stare czasy, gdybyśmy postudiowali nawet porządnie historię, byśmy zobaczyli, jak bardzo ciemne to były czasy w wielu kwestiach, w wielu aspektach. Czasy postchrześcijańskie oczywiście też się ciągle charakteryzują ciemnością czasami. Wystarczy spojrzeć na wojnę i tak dalej. Ale diametralnie zmieniła się historia, zmienił się sposób myślenia ludzi. Chrześcijaństwo jednak przeniknęło świat już do jakiegoś stopnia. chrześcijaństwo jednak wiele zmieniło. Chrystus wiele zmienił w tym świecie. Co nie znaczy, że noc nam nie zagraża. Nie, Paweł mówi, noc ciągle jakby dopiero co odchodzi. Porzućcie tą noc i wstańcie. Zbudźcie się ze snu. Także obraz, który Paweł rysuje, to jest ludzkość, która budzi się z nocy, podąża na pełnię dnia. I to pełnię dnia będzie właśnie objawienie się Królestwa Bożego. To, co się codziennie modlimy. Przyjdź, Królestwo Twoje. My jesteśmy gdzieś na początku tego dnia. Jesteśmy gdzieś ciągle u tej ery świtania i ten dzień będzie się rozwijał. Ta pełnia, ten blask jeszcze nadejdzie w historii. I my wszyscy wierzymy w to, że Chrystus rzeczywiście powróci. Że Chrystus rzeczywiście przybliży w sposób doskonały Boże rządy. Także Paweł mówi, że porzućcie sen. Tutaj mi się powiem, mam, że nasunęło mi się takie porównanie, że to jest ciekawe, że w teologii muzułmańskiej, sen to jest mniejsza śmierć. Sen to jest czas, kiedy dusza jakby jest nie za bardzo związana już z ciałem, ale raczej, jak muzułmanie wierzą, podąża po całym świecie, tworząc jakieś marzenia senne, które oczywiście niektórzy mają, że z objawieniem. Nie? Ale zobaczcie, właśnie tutaj chciałem do tego punktu nawiązać, że sen jest poniekąd takim życiem w nierealnym świecie. Sen jest życiem, które nie bierze realizmu na serio, które raczej... Sen nas pozostawia w takiej sferze marzeń sennych. Jesteśmy marzycielami, ale na serio nie traktujemy tego, jak ten świat jest. Co się stało w naszym życiu, co się stało w historii. W historii oczywiście, którą wdarł się Bóg w Chrystusie. Także Paweł, mi się wydaje, tutaj coś mówi takiego. Odłóżcie na bok wasze marzenia senne, te wasze jakieś własne jakieś takie naturalne skłonności, które często się kłócą z Bożym prawem, z Bożą wolą dla was. Obudźcie się, bądźcie trzeźwi. To czasami Paweł o tym mówił właśnie w ten sposób. Bądźcie trzeźwi. Myślcie trzeźwo, obudźcie się i zobaczcie, na czym to polega, na czym polega nasze życie, na czym polega historia. I powiem wam tak, wydaje mi się, że czasami rzeczywiście jako chrześcijanie śpimy. Śpimy tak jak tutaj Paweł. Paweł nas nawołuje, dlatego że wie, że możemy spać ciągle. Mi się wydaje, że jeśli należymy do Boga, jeśli rzeczywiście Bóg nas kocha, jeśli my kochamy Boga, a jednak śpimy, to Bóg, jako dobry rodzic, będzie nas budził. Bóg nie, nawet kiedy już za trzecim razem wyłączymy budzi, to i tak Bóg nas zbudzi. I powiem wam tak, czasami, jeśli jesteśmy opornymi wstawaczami, to tym budzikiem może być trudne doświadczenie, takim budzikiem może być choroba, takim budzikiem, który nas przywiedzie do zmysłów, może być śmierć bliskiej osoby, albo trudna właśnie jakaś życiowa sytuacja, jakieś wyzwanie. Nie, to wtedy, kiedy stoimy wobec trudów życia, wtedy naprawdę to życie często się wydaje najbardziej realne. Także wydaje mi się, że kiedy żyjemy w letargu, a należymy do Boga, Bóg użyje jakichś sposobów, by nas zbudzić, by nie pozostawić nas we śnie, w naszych sennych marzeniach, które są nierealne, ludzie się ziszczą. Przebudzenie, widzicie, przebudzenie jest życiem odpowiedzialnym, życiem trzeźwym, życiem według Chrystusa. Także Paweł przypomina, pamiętajcie, w czasach żyjecie. Królestwo Boże jest coraz bliżej. O to się codziennie modlicie. Królestwo Boże nadchodzi. Żyjcie do tego Królestwa. Widzicie, często tutaj Paweł mówi, że wasze zbawienie się przybliża. I tutaj chciałbym jeszcze raz powrócić do myśli, które już kiedyś przedstawiłem. Ale wydaje mi się, że jest ona na tyle ważna, że musimy pamiętać. Istnieje jeden podstawowy błąd w myśleniu chrześcijańskim. I często też w myśleniu ludzi ewangelicznych, czasem w myśleniu ludzi reformowanych, błąd polega na tym, że myślą, że zbawienie to jest moment. Że zbawienie jest momentem. jednorazowym momentem. Wiecie, o zbawieniu nie wolno nam myśleć jako o wydarzeniu w przeszłości. Brzmi raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To nie jest biblijny obraz zbawienia. Zbawienie składa się z trzech etapów. To, co jest w przeszłości, jak to się nazywa? Pamiętacie w teologii reformowanej? Usprawiedliwienie. Tak, Bóg nas usprawiedliwił, darmo, z łaski. To, co się teraz dzieje, w teraźniejszości, przez całe nasze życie, to jest kolejny etap zbawienia, który się nazywa w teologii uświęceniem. Jest też zbawienie, to w przyszłości, które się nazywa uwielbieniem. Czyli jesteśmy usprawiedliwieni, teraz się uświęcamy, będziemy uwielbieni na końcu, nie? I Paweł mówi właśnie o zbawieniu w przyszłości, że ono się przybliża. Ono się przybliża. Także zbawienie się wypracowuje w historii i czasie. Pełnia zbawienia się wypracowuje. Dlatego my jesteśmy w to zaangażowani tak naprawdę. Zobaczcie, ile razy Jezus w przypowieściach mówi nam o tym, co się stanie po jego odejściu. Jak my będziemy żyli? To jest pytanie. Kiedy Pana nie ma w domu, jak my będziemy żyli? Jak jego słudzy będą się zachowywali? Zobaczcie, jak wiele razy apostołowie nam przypominają, byśmy swoje zbawienie traktowali jak? Jako pewnik? Jako coś, co już było i teraz co? Możemy robić hulaj duszy o piekła, nie ma? Nie. Apostołowie mówią, żebyśmy nasze zbawienie traktowali z przejęciem. Kto to mówi? Paweł? Sprawowali je z drżeniem. Byśmy swoje zbawienie umacniali. Nie, to jest właściwe podejście do zbawienia. Tak, Bóg nas usprawiedliwił. Bóg nas umieścił. Zresztą to jest tak, jeśli byśmy nawet to wzięli z perspektywy wyboru Bożego, to jeśli należysz do Boga, to jest naturalne, że będziesz dążył do święcenia i będziesz dążył do chwały. W żadnym momencie twojego życia nie ma miejsca na to, by stwierdzić. Nie, to jestem zbawiony teraz. Będę żył, czy się pomogę, czy się nie pomogę, czy zrobię to, czy nie zrobię to, to nie ma znaczenia. No, oczywiście wszystko ma znaczenie w Bożym planie zbawienia. Także pamiętajcie, sprawujcie swoje zbawienie z przejęciem, z drżeniem, umacniajcie je. Także po czy osiągniemy to zbawienie, tą chwałę, zależy nie tylko od tego, czy kiedyś uwierzyliśmy, lecz także od tego, jak obecnie żyjemy i czy oddajemy się ciału, to co Pan nazywa ciałem, przed Chrystusowi. I to jest ciekawe, że znowu, w teologii Pawła to nie jest tak, że Paweł patrzy z sentymentem do tyłu, wstecz i mówi, no spójrz na moment, kiedy uwierzyłeś, no spójrz, no zobacz, no. Jakie piękne było. No i żyj teraz do tego. Nie. Paweł mówi, patrz raczej do przodu na to, co się zbliża. Patrz do przodu, nie? Paweł mówi, biegnę do przodu. Staram się, dokonam starań, by iść do przodu, bo to przychodzi. To rzeczywiście przychodzi. To, co jest obiektywne, przychodzi. Nie, to się nie ma opierać na mojej jakiejś subiektywnym doświadczeniu z przeszłości. Chociaż to nam też czasami pomaga, ale raczej patrzmy do przodu na Królestwo, na to, co nadchodzi, na to, co jest naszą nadzieją. Także Paweł mówi, to Królestwo, które nadchodzi, wyprze obecną formę życia, wyprze obecny styl życia. I dochodzimy do trzeciego punktu. Paweł stwierdza w tym fragmencie, że nasze codzienne życie, czy nasze życie jest codziennym nawracaniem się do Chrystusa. Paweł mówi, po tym jak już zawylekliśmy się z łóżka, po tym jak już budzik nas budził, czas się ubrać. Czas się ubrać. I w co się ubieramy? Zobaczcie, piżamkę niestety, ale musimy zasiąść w łóżku. Piżamkę nocy trzeba wstawić w łóżku. Powinniśmy na siebie założyć, jak Pan tutaj mówi, zbroję światłości. Zbroję światłości. Także powinniśmy zostawić orgię, jak tu Paweł mówi dosłownie, szalone imprezy, popijawy, niemoralność, rozwiązłość, swary czy kłótliwość. Powinniśmy założyć na siebie Chrystusa. Powinniśmy założyć na siebie Chrystusa powinniśmy dostroić się do Chrystusa. Słuchajcie, na początku nam się może wydawać, że to nasze ubranko nowe, to zbroje jest niewygodne, ale zapewniam Was, że w miarę, jak będziemy właśnie wzrastali, to jak najbardziej się będzie wydawało nam słuszne, jak najbardziej wygodne. Paweł mówi, obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego mamy się oblec w Pana Jezusa Chrystusa? Właśnie mówiąc tutaj o Panu, o Jezusie Chrystusie jako Panu, stwierdza jedno, że właśnie Chrystus, sam Chrystus, przy obleczeniu się w Niego, chroni nas przed mocami ciemności. On jest Panem nad ciemnością. On jest Panem nad nocą. Dlatego powinniśmy się w Niego przyoblec, aby On nas ochronił przed złem. To jest też ciekawa metafora. Ciekawa metafora, która znowu wyraża to nasze dostrojenie w tym Chrystusie. Bycie jak On. Stawanie się jak On. I tak właśnie, tak jest, że to właśnie przyłgnięcie do Chrystusa okazuje się nam prawdziwą wolnością, prawdziwą światłością i nadzieją. Słuchajcie, wydaje mi się, że nigdy byście nie zgadli, że ktoś w historii, czy czytawszy ten fragment, się nawrócił do Boga. Ktoś wie, kto to był? Jeden z wielkich ludzi w Kościele. Przeczytał ten fragment, w końcówkę 13 rozdziału, 13 i 14 wersja, który wrócił się do Boga. Nigdy byście nie zgadli, że był to ten wielki doktor kościoła Augustyn, święty Augustyn. Ciekawe jest jego życie. Nie wiem, czy spoglądaliście kiedyś na jego wyznania, ale gdyby młody odrzucił wiarę, miał matkę, która była wierzącą, matka Monika, uczyła go jego wiary, czy uczyła go wiary, kiedy był młody. Kiedy miał 19 lat, tą wiarę porzucił, oddał się filozofii, oddał się retoryce, oddał się nauce, a przy okazji życiu rozpusty. Zresztą spłodził gdzieś pewne dzieci, żył niemoralnie, szukał jakiegoś ideału kobiety. Czuł jednak ciężar, czuł jednak, że w swoim życiu pogrążył się w niedoli, że to, co właśnie ten styl życia, który praktykował, naprawdę go zniewalał, był dla niego wielkim ciężarem, przyduszał go do ziemi. Jak on pisze właśnie w swoich wyznaniach, że czuł, że spętał się łańcuchami, które go więziły, z których nie mógł się wyzwolić. Chociaż tak naprawdę chciał, to nie mógł. I wtedy pewnego dnia, oczywiście on ta podróż ku wierze trwała jakiś czas, spotykał różne fajne świadectwa innych chrześcijan, wielkich filozofów, którzy nawet zwrócili się na chrześcijaństwo. Ale właśnie opisuje to chyba w Księdze 8, w rozdziale 12 opisuje to jak. Kiedyś sięgnął do tego fragmentu Rzymian i przeczytał to. Nie w wysiadach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom o ciało i Jego porządliwości. I Augustyn tak to wspomina. Ledwie doczytałem tych słów, stało się tak, jakby do mego serca spłynęło strumieniem światła i jasności, przed którym cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła. Właśnie Chrystus jest taką światłością. Chrystus jest światłością naszego życia. Chrystus rozświetla ciemne zakamarki naszego życia i Chrystus prowadzi nas na wolność. Na wolność właśnie, którą jest prowadzą sam, którym jest Jego miłość do nas i nasza miłość do Niego. Także Chrystus jest tą światłością, która rozprasza ciemności. I wiara, nasza wiara jest właśnie przyodnięciem do Chrystusa, pokochaniem Go na tyle, by to On kształtował nas, by to On nas odprawił. Właśnie etyka naszego życia to nie są jakieś żmudne uczynki, jakoby byśmy się teraz mieli sami zbawić, ale etyka naszego życia polega na tym, że my na początku powinniśmy pokochać Chrystusa. Powinniśmy pokochać Chrystusa. I wtedy to prawo stanie się dla nas miłe, stanie się dla nas miłą wolą. No, miejmy nadzieję, że dla Boga też nasze przepisy stanie się miłą wolą. I na koniec chciałbym podsumować to, czego do tej pory nauczyliśmy się z tych dwóch rozdziałów o etyce apostolskiej, czy o etyce chrześcijan. Przede wszystkim Paweł mówi punkt pierwszy. Etyka chrześcijańska to jest etyka odnowionego umysłu. Paweł mówi też w liście do Kolosan bardzo ciekawą rzecz. Na początku listu do Kolosan czytamy taką rzecz. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawanie Boga. Słuchajcie, to się zaczyna naszym zrozumieniem, naszym poznaniem, naszym umysłem, można powiedzieć. Także na początku muszę wiedzieć, co się Bogu podoba. Muszę być, mój umysł musi być odnowiony poprzez Boże Słowo. Widzicie, to jest ciekawe, że chrześcijańska etyka, że ona nie jest taka prosta, bo to jest tak, że ktoś przychodzi do pastora i pyta: pastorze, co trzeba zrobić, żeby rozwiązać ten dylemat, ten etyczny dylemat? Niektórzy pastor, gdyby chrześcijaństwo było prostą religią, to byśmy powiedzieli, pastor by powiedział: no to przeczytaj, co na to wam mówili, ten na stronie to się spotkał. No tam jest ta odpowiedź. No dokładnie takie pytanie. Nie! Etyka odnowionego umysłu polega na tym, że my nie w stanie się dostojamy do woli Bożej, szukamy Bożej woli. Czasami ważymy bardzo trudne dylematy. Pomyślcie chociażby o tym, jak wiele różnych zagadnień, jak wiele trudnych zagadnień stawia się przed nami etyka medyczna na przykład. Ale to tak jest właśnie w chrześcijaństwie, że to jest trudna rzecz musimy nieustannie wsłuchiwać się w Bożą mądrość, aby umieć wyważyć odpowiednie racje, aby umieć zadecydować w mądrości. To nie jest takie czarno-białe czasami. Czasami trzeba wziąć ileś różnych faktów pod uwagę i wtedy wyważyć odpowiedź. Także etyka odnowionego umysłu jest punktem pierwszym. Punkt drugi to nasza etyka, etyka chrześcijańska jest etyką okresu przejściowego. Czyli etyka okresu przejściowego polega na tym, że te czasy się zmieniają, że istnieje stary zbiór, nowy zbiór, stara rzeczywistość, nowa rzeczywistość. Właśnie problem i wyzwanie polega na tym, że etyka chrześcijańska próbuje zastosować zasady królestwa, które nadchodzi, do tego, co się dzieje obecnie. Tutaj następuje ten konflikt. Teraz spowoduje to zgrzyty, wystawia nas na próby, lecz kiedyś wierzymy w to, że ta etyka będzie zasadą, będzie normą. Będzie niepodważalna, można powiedzieć. Nie, kiedyś nie będzie problemu, żeby te dwie rzeczy mogą się uskłóciły. Bóg zapanuje we wszystkim. Po trzecie, etyka chrześcijańska to jest etyka miłości, która zgadza się w sprawę. Mówiłem już o tym dzisiaj, że miłość nie gardzi prawem, miłość nie usprawiedliwia niesprawiedliwości, ale miłość stoi w parze z Bożym prawem, chociaż je przewyższa, idzie dalej niż on. Po czwarte, jest to etyka usprawiedliwienia. Chrześcijańska etyka jest etyką usprawiedliwienia, zatem pamiętajmy, słuchajcie, że nie żyjemy porządnie dlatego, żeby się zbawić, nie po to, aby się spodobać Bogu, lecz by wyrazić wdzięczność. Wiecie? Naprawdę, jeśli etykę postawimy przed naszym usprawiedliwieniem, to tak jakbyśmy postawili list przed Tobem, tak? Tak naprawdę to Bóg, to miłość do Boga powinna sprawiać nas chęć, podobanie się jej. Jeśli kogoś kocham, chcę mu się podobać, chcę mu się przypodobać. Także etyka usprawiedliwienia. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, darmo, bez uczynku. Ale żyję zgodnie z prawem dlatego, że to się Bogu podoba. Że ten, który mnie zbawił z tak wielkiej nędzy niedoli, dlatego, że On mnie umiłował, ja teraz chcę miłować Jego i chcę żyć tak, jak to się Jemu podoba. Po piąte, to trochę będzie pewnie brzmiało sprzecznie, ale etyka usprawiedliwienia. Teraz etyka starań chrześcijaństwo nie oznacza, że skoro Bóg nas usprawiedliwił, mam się nie starać, wręcz przeciwnie. Ponieważ Bóg mnie usprawiedliwił, mam się starać. Przyobleczcie się w Chrystusa, mówił Paweł. Mam starać się założyć na siebie Chrystusa. Widzicie, w chrześcijańskim życiu mówi Paweł, nie ma miejsca na sen. Nie ma miejsca na jakieś takie senne marzenie, jakieś takie nierzeczywiste myślenie o tym świecie. Ludzie naprawdę uganiają się za wieloma różnymi głupotkami w tym życiu. Ale my powinniśmy sobie uświadomić, po co jesteśmy, po co tu jesteśmy, jako indywidualne jednostki, także jako rodziny, po co tu jesteśmy, aby wielbić Boga, aby wielbić Boga, aby oddawać Jemu cześć, aby ten świat się zmienił przez nasze świadectwo. I na końcu powiem Wam tak. Szósty punkt jest też etyka. Chrześcijańska etyka jest etyką pełną zachęty. Jest etyką pełną zachęty. To nie jest. Bóg niby praw na mnie narzuca w ten sposób arbitralnie, żeby nas, prawo nie jest czymś, co gnębi. Prawo jest czymś, co pomaga. Pomaga nam być sprawiedliwymi ludźmi, pomaga nam być ludźmi, którzy kochają na ten właściwy sposób. Boże prawo nie przygniata, ale Boże prawo nas uczy dojrzałości. Także etyka pełna zachęty. Zobaczcie, nie będę już teraz czytał tych dwóch rozdziałów znowu, ale Paweł ciągle nam tłumaczy, dlaczego, po co. Dlaczego to się wszystko dzieje. Takie jest całe Boże Słowo. Bóg nam tłumaczy. Słuchajcie, jeśli będziecie żyli w ten sposób, naprawdę powiedzie się Wam dobrze. Będziecie wolni, będziecie wyzwalali ludzi raczej niż ich zniewalali. Będziecie objawiać mój charakter, będziecie wzrastali, będziecie żyli bardziej dojrzali. Także chrześcijańska etyka jest etyką pełną zachęty. A zatem jeszcze raz. Etyka odnowionego umysłu, etyka okresu przejściowego, etyka miłości, która nie zgadza się z prawem, etyka usprawiedliwienia, etyka starań i etyka pełna zachęty. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za list Pawła do Rzymian. Dziękujemy Tobie, że apostoł przypomina nam do tego, o tym, żebyśmy się obudzili, żebyśmy we właściwy sposób spojrzeli na czas, w którym żyjemy, nawet na nasze życie, że ono nie jest przypadkowe, że nie jesteśmy tutaj, Panie, po to, by dogadać sobie przez ten cały czas, ale jesteśmy tutaj po to, że jesteśmy swoimi ambasadorami, jesteśmy zwiastunami Twojego Królestwa, tych sprawiedliwych rządów, pełnych miłości, pełnych sprawiedliwości i pełnych chwały. Panie, chcemy być miłowolnią w tym świecie. Chcemy, Panie, żyć tak, abyś Ty, Panie, na końcu, jako nasz Ojciec, z uśmiechem przyjął nas do siebie i powiedział: dobrze, mój Syn, dobrze, moja córka. Panie, daj nam siłę, daj nam wiarę, abyśmy żyli dojrzale, abyśmy w naszych umysłach, odnawiając się, żyli z wdzięczności do Ciebie, żyli też w staraniu, aby być bardziej jak Chrystus, aby też mieć inne zachętę do podążania na Tobie. Prosimy Cię o to ze względu na wielkie dzieło Twojego Syna, ze względu też na działanie Twojego Świętego Ducha w nas. Amen.